Dzisiaj spotkanie z Piotrem Ciszewskim, historykiem, działaczem społecznym, lokatorskim. Jesteś autorem książek Wszystkich nas nie spalicie o działaczce lokatorskiej Jolancie Brzeskiej, Dąbrowszczacy i najnowsza pozycja to jest Robotnicza Warszawa 1918-1939. Zdaje się, że wyszła w ubiegłym roku. Jesteś też przewodniczącym Stowarzyszenia Historia Czerwona, no, które jak nazwa wskazuje, zajmuje się upamiętnianiem historii ruchów lewicowych, robotniczych.
Ja może tylko sprostuję, ja nie jestem historykiem, jestem politologiem zajmującym się historią idei, więc trochę inny zakres, natomiast też interesuję się właśnie historią ruchów społecznych, ruchów robotniczych.
A no widzisz, nie wiedziałam, a takie informacje gdzieś znalazłam. No to przepraszam, to jest mój błąd. Właściwie może ta specjalizacja to nawet lepiej, bo dzisiaj w takim kontekście związanym trochę z wydarzeniami bieżącymi, dlatego że widzę, że no, politycy polscy, europejscy sieją coraz większą propagandę prowojenną i myślę, że warto by było na to spojrzeć właśnie z takiej perspektywy historii lewicowej. Bo tutaj też lewica w Polsce i na świecie różnie do tego się ustosunkowuje. Ale chciałam zacząć od takiego właśnie kontrowersyjnego może pytania do osoby, która się interesuje historią. Czy nie sądzisz, że Polacy w ogóle interesują się nią za bardzo? I być może to zainteresowanie nadmierne powoduje generowanie różnego rodzaju mitów, baśni o naszej jakiejś potędze, a ta znowu skutkuje nieustanną gotowością do romantycznych zrywów, które tak naprawdę nic nam nie przynoszą politycznie albo bardzo niewiele i generują masę ofiar.
Uważam, że Polacy historią się interesują bardzo mało, za mało, a to, co widzimy w sferze publicznej dotyczące historii, jest to polityka historyczna właśnie oparta na mitach, kalkach, fałszywych wyobrażeniach takiej pophistorii, tudzież historii narodowo-patriotycznej, która z rzeczywistymi wydarzeniami i tradycją tego społeczeństwa ma niewiele wspólnego. Jest to wykorzystywanie pewnych elementów historycznych do rozgrywki politycznej, promowania swoich idei, no głównie są to idee nacjonalistyczne, narodowe, militarystyczne. Natomiast gdy zapytać uczniów, czy też nawet studentów o konkretne wydarzenia historyczne, o to, jak wyglądało życie w XIX czy na początku XX wieku, to ich wiedza jest znikoma. Kolega, który uczy na Wydziale Historii, powiedział mi taką anegdotkę, że on się nie obawia indoktrynacji studentów przez różnych nacjonalistów, ponieważ większość studentów nawet na historii nie ma pojęcia o historii, kompletnie się tym nie interesuje i jeśli przenikają do nich jakieś informacje, to są to głównie slogany. I to przede wszystkim trzeba zmienić, dlatego należy się zainteresować historią, ale tą prawdziwą, taką no, realną nauką o społeczeństwie, nauką o historii tej no, naszego regionu i naszego społeczeństwa.
No tak, ale tutaj znowu wchodzimy w ten problem, że to jest też jednak dyscyplina społeczna i na przykład ja napotykam na to, że no, ciężko jest mi ocenić z zewnątrz, czy to, co ja czytam, to jest jakiś element dyskusji, czy to, co ja czytam, to jest jakaś próba wyciągnięcia w miarę obiektywnych wniosków. Rozumiesz, o co mi chodzi, że...
Tak, no. Tak, tak. Dlatego moim zdaniem uczenie historii powinno się zaczynać od nauczania analizy źródeł, wyciągania wniosków i też krytycznego podejścia do tego, co się czyta, skąd czerpać źródła i jak je oceniać. W podstawie programowej dla szkół średnich jest taki punkt, analiza źródeł i ocena ich wiarygodności, natomiast niestety teraz ministerstwo, manipulując przy tej podstawie programowej nauczania historii, próbuje to wykreślić włącznie z wieloma innymi punktami. Myślę, że o podstawie programowej i sposobie nauczania to jeszcze więcej w przyszłości powiemy. Natomiast to jest rzeczywiście ogromny problem, zwłaszcza obecnie w dobie mediów społecznościowych, internetu, gdzie tych informacji jest zalew ogromny. W większości są to informacje niestety śmieciowe. Jeśli ktoś twierdzi, że no nie musimy się uczyć faktów i rozumienia faktów, bo wszystko sobie znajdziemy w Wikipedii czy na Facebooku, no to właśnie skłania młodych ludzi do tego, aby poznawali historię od najgorszej, takiej właśnie stereotypowo baśniowej strony.
Rozumiem. To może przejdźmy trochę do właśnie tej kwestii historii w ruchach lewicowych. No bo obserwator sceny politycznej teraz może zauważyć, że no większość lewicy, takiej na przykład polska lewica parlamentarna, opowiedziała się za imperium amerykańskim po prostu w konflikcie trwającym rosyjsko-ukraińskim. Czyli no opowiedziała się za tym, że właściwie w istocie trzeba doprowadzić do przegranej jednej strony, przegranej właśnie Federacji Rosyjskiej. No i właśnie chciałabym zapytać też, jak to wyglądało historycznie, bo z drugiej strony nawet opowiedziały się za tym takie środowiska jak w Polsce, jak Nowego Obywatela, które było, to jest takie czasopismo wydawane przez lewicowe, kojarzone jest konsekwentnie taką opcją propracowniczą na tle wszystkich innych możliwych ruchów lewicowych. Jednak widziałam, że na przykład redaktor Remigiusz Okraska udostępniał artykuł, w którym właśnie mówił, że idea prometeizmu jest nadal aktualna. To jest taka idea z tego, co się orientuje z okresu międzywojnia mniej więcej, chociaż być może jej korzenie są jeszcze gdzieś tam starsze, bo to jest taka romantyczna idea czegoś w rodzaju międzymorza, no zjednoczenia przeciwko ZSRR, tak, tych państw z Polską, państw Europy Środkowej i Wschodniej. No więc też zostały takie właściwie niedobitki, które konsekwentnie mówią, że wojna nie poprawia jakości życia większości ludzi, a że korzystają na tym bogaci, że często ma taki właśnie wymiar gospodarczy, to nawiązując raczej do takiej koncepcji Lenina być może, prawda, jeśli chodzi o tą właśnie politykę międzynarodową. Więc jak to wyglądało historycznie, czy w ruchach lewicowych, bo to są różne te nurty, tak? Zawsze taki podział, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, występował, albo też czy w Polsce występował, jeśli chodzi o politykę wschodnią?
To jest bardzo ciekawe zagadnienie, pokazujące, że współczesna lewica kompletnie nie wyciągnęła wniosków z historii, a historia to również nauka, gdzie możemy się na błędach poprzednich pokoleń czy koncepcjach przez nie wyrażanych uczyć, co robić, czego nie robić, w którą stronę iść, czego unikać. Zbyt rzadko omawiając historię, moim zdaniem mówi się o konsekwencjach wojny. Historia z punktu widzenia militarnego, takiego wielkich jednostek, bohaterskich czynów, skupia się właśnie na tym bohaterstwie żołnierzy, na wielkich bitwach, natomiast za mało się mówi o tym, że każda taka wojna, zwłaszcza w epoce nowożytnej w XX wieku, wiązała się z ogromnym cierpieniem ludności i również była związana z wielką ekspansją kapitału, który zarabiał na przemyśle wojennym. No, pierwsza wojna światowa była klasycznym takim testem postaw lewicy i ruchu robotniczego wobec wojny. W momencie, kiedy narastało zagrożenie wojenne, był duży opór ludzi pracy, związków zawodowych, padało hasło, że robotnicy nie będą się zabijać dla potrzeb wielkiego kapitału. Niestety w roku 1914 liderzy partii socjalistycznych zrobili dokładnie to samo, co polska lewica, to znaczy powiedzieli, że patriotyczny obowiązek i zjednoczenie wymaga, aby ludzie pracy poszli na wojnę i pokazali, jak patriotycznie umieją umierać za swoją ojczyznę. Postacią bardzo ważną w tym kontekście jest Róża Luksemburg, jedna z ideolożek polskiej i niemieckiej socjaldemokracji, tej sprzed I wojny światowej, nie mylmy z współczesną, bo terminy znaczyły wówczas coś zupełnie innego. Więc liderka tej radykalnie lewicowej grupy prorobotniczej, mówczyni Wiecowa, działająca wśród robotników, więc mająca ogromne kontakty ze zwykłymi ludźmi, która mówiła właśnie, że wojna jest elementem imperializmu, ekspansji kapitalizmu i za wszelką cenę ludzie pracy powinni przeciwstawić się tej wojnie. Takie hasło, że na polach bitewnych w trakcie I wojny światowej, wcześniejsze szczytne hasło proletariusze wszystkich krajów łączcie się, zamieniono w rozkaz proletariusze wszystkich krajów podrzynajcie sobie gardła. Była jedno ze stwierdzeń Róży Luksemburg, kiedy trwała już ta rzeź na froncie I wojny światowej i rzeczywiście mordowali się ludzie pracy, ludzie z biedniejszych grup, biedniejszych klas społecznych w imię interesów swoich polityków, swoich posiadaczy kapitału. W Niemczech ten opór wobec wojny doprowadził pod koniec wojny do rewolucji społecznej i do przewrotu. Róża Luksemburg wówczas zginęła przedwcześnie, zamordowana między innymi, zamordowana właśnie przez bojówki nasłane przez tą tak zwaną lewicę patriotyczną, która uważała, że należy bronić status quo i należy bronić ojczyzny przed destabilizacją, w związku z czym wysłali wojsko przeciwko rewolucyjnym robotnikom. W dwudziestoleciu międzywojennym, przechodząc do Polski, bardzo istotnym elementem w ruchu nie tylko komunistycznym, ale również socjalistycznym był antymilitaryzm, sprzeciw wobec wszelkich planów wojen napastniczych. Jest taki mit, na przykład panujący w polskiej historiografii, czy raczej mitologii historycznej, Bitwy Warszawskiej i wojny polsko-bolszewickiej roku 1920, że wszyscy, całe społeczeństwo zjednoczyło się przeciwko tym straszliwym bolszewikom idącym ze wschodu. Mit zresztą podchwytywany przez część tak zwanej lewicy patriotycznej, lewicy parlamentarnej, czy środowiska około obywatelowe, o których mówiłaś. Ale jednocześnie na przykład 1 maja 1920 roku na demonstracji w Warszawie, na demonstracji PPS-owskiej, legalnej, na której byli posłowie socjalistyczni, było hasło dość wojny, żądamy sprawiedliwego pokoju. Robotnicy domagali się podpisania z Rosją radziecką pokoju. W roku 1920, kiedy zbliżała się Bitwa Warszawska, znaczna część robotników wolała walczyć o prawa pracownicze i lepszą sytuację zatrudnionych. Tylko na czas tego bezpośredniego zagrożenia Warszawy te spory klasowe opadły, natomiast już w roku 1921 jest wielki strajk kolejarzy, bo lewica, związki zawodowe doszły do wniosku, że trzeba walczyć o prawa ludzi pracy, a wojna na wschodzie zagraża właśnie tym zdobyczom socjalnym, które w 1918 wywalczono, i prawom ludzi pracy. W latach późniejszych lewica organizowała w Warszawie i innych miastach dni antywojenne, to były akademie, spotkania, demonstracje z udziałem młodzieży, uczące młodych członków Ruchu Czerwonych Harcerzy, Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, że wojna nie jest rozwiązaniem problemów i należy się solidaryzować z ludźmi pracy innych narodów. No to się zmieniło w związku z zagrożeniem hitlerowskim pod koniec lat 30., natomiast moim zdaniem obecna lewica zbyt łatwo i zbyt pochopnie wyciąga rzekome podobieństwa sytuacji obecnej i tego, co się dzieje na Ukrainie za wschodnią granicą, z sytuacją z roku 1939. Jednak Polska nie jest bezpośrednio zagrożona, a wspieranie militaryzmu i obecności wojska w różnych dziedzinach życia publicznego i przestrzeniach publicznych prowadzi do banalizacji wojny, banalizacji przemocy i stwierdzenia, zwłaszcza przez młodzież i dzieci, do których są kierowane te różne wystąpienia prowojenne, pikniki militarne i militarna wersja historii, że wojna w zasadzie to nie jest nic złego i trzeba na tę wojnę w imię interesu narodowego pójść, bo straszliwy Putin przyjdzie i nas tu wszystkich zamordzi.
Ale co się stało? To znaczy, ty to jakoś jesteś w stanie wytłumaczyć? No i też właściwie, no dobra, no ktoś z tej lewicy mógłby powiedzieć, no ale skąd my mamy wiedzieć, że my nie jesteśmy w takiej sytuacji jak w 39 na przykład, prawda? No wtedy jednak lewica, no tylko ja rozumiem, że ty jak mówisz, że wówczas na lewicy to się zmieniło jednak wtedy przed tą groźbą właśnie ze strony Niemiec. No to jakie wtedy to były uwarunkowania, że do tej zmiany doszło, żeby można było jakąś analogię ewentualnie, nie, przeprowadzić do sytuacji dzisiejszej?
No tutaj była sytuacja ciekawa, ponieważ lewica polska w latach 30. miała bardzo bliskie kontakty z niemieckim ruchem antyfaszystowskim, robotniczym i socjalistycznym, i komunistycznym. W wielu regionach, na przykład na Śląsku, dochodziło do wspólnych wystąpień. Polacy mieszkający po niemieckiej części Śląska brali udział w wystąpieniach antyfaszystowskich razem z robotnikami niemieckimi i w obronie więźniów politycznych występowali, więźniów politycznych w Niemczech występowali polscy parlamentarzyści, socjaliści, publicyści lewicowi. Natomiast rząd sanacyjny miał prawie do samego końca, jeszcze do roku 1939, bardzo dobre kontakty z III Rzeszą. O tym się nie mówi, ale na przykład w roku 1934 zostało podpisane porozumienie prasowe dotyczące obrony dobrego imienia kanclerza Rzeszy. To znaczy w polskiej prasie nie można było zbyt mocno krytykować kanclerza Rzeszy, austriackiego akwarelistę, bo groziło to więzieniem i rzeczywiście zapadały wyroki więzienia za zbytnie krytykowanie polityki władz Niemiec. No a dlaczego współczesna lewica tego nie potrafi dojrzeć i robi takie idiotyczne analogie? Przede wszystkim lewica współczesna, ta parlamentarna, kompletnie nie interesuje się historią. Swoją tradycją stwierdziła, że istnieje tylko tu i teraz, mamy myśleć nad przyszłością, natomiast przeszłość zostawmy już nawet nie historykom, ale zostawmy prawicy i tym nacjonalistom. Do czego to doprowadziło, to widzimy. Różne święta żołnierzy wyklętych, celebrowanie udziału dzieci w wojnach, celebrowanie narodowych mitów, zaprzeczanie wydarzeniom historycznym, które tym mitom przeszkadzają i są jakoś niewygodne. Natomiast lewica w najlepsze koniunkturalnie sobie przyjęła takie samo stanowisko jak reszta mainstreamu tego liberalnego. Tu wchodzą w grę również przecież pieniądze, które płyną od różnych fundacji, Open Society Foundation, ambasada amerykańska. No to są ośrodki, które na różne granty, różne programy rzekomo edukacyjne, emancypacyjne tej lewicy takiej bardzo itpolowej, kręcące się wokół parlamentarzystów, wokół tego, co w parlamencie nazywa się lewicą, przynoszą duże pieniądze i też wiążą ideowo, jeśli chodzi o sposób myślenia tych ludzi. No więc dlatego, jeśli nie ma się kręgosłupu i nie ma się odpowiedniej wiedzy o przeszłości, to też rzutuje to na bieżące postawy.
Kiedy nastąpił taki kres ogólnie w Polsce, już nawet abstrahując od lewicy, ale w ogóle takich antymilitarystycznych ruchów, skądkolwiek one by pochodziły, bo nie chce mi się wierzyć, że po tragediach w XX wieku nie było też i po prawej stronie jakichś takich, prawda, ośrodków, które by mówiły, nie, wojna to jest najgorsze zło, no jak już ktoś. Bo tutaj, żeby była jasność, nie mówimy, że chyba o takiej sytuacji, nie wiem, ludzie myślę tego nie rozumieją, nie, że jeśli się mówi o pacyfizmie, to oni myślą, że może mamy tak siedzieć, czekać, ktoś nas napadnie, my mamy wtedy nic nie robić. No tu nie mówimy o jakichś takich skrajnych, prawda, tylko mówimy po prostu o tym, żeby robić wszystko, żeby próbować się dogadać, zanim dojdzie do konfliktu, no nawet kosztem pewnych ustępstw, no, jeżeli przynajmniej wychodzimy z założenia, że życie ludzkie jest najważniejsze, no to wydaje mi się, że to o to chodzi. Więc kiedy w ogóle to w Polsce umarło? Co się stało, że to, co mówisz, taka żywa myśl, to są jeszcze rzeczy, które przekazywała mi to, co ty mówisz o właśnie podejściu do wojny, to mi przekazywały babcie, które te wojny jakieś tam przeżyły i one jeszcze pamiętały takie, tak, że to, że jak się człowiek zbroi, to też napędza konflikt, prawda, to jest ta taka doktryna mówiąca też o właśnie o bezpieczeństwie. Wszystko to żyło gdzieś tam w ich świadomości i teraz przychodzi ten konflikt na Ukrainie i ja widzę, że moi rówieśnicy już tego w ogóle nie, wiesz, nie pamiętają, nie znają.
No, jeszcze jakieś kilka lat temu ci sami parlamentarzyści partii Razem, którzy teraz nawołują do zaangażowania w wojnę i wysyłania broni, sami brali udział w protestach przeciwko atakom na Afganistan, na Irak, imperializmowi amerykańskiemu, planom zainstalowania baz wojsk amerykańskich tutaj w Polsce, odwołując się do tej tradycji lewicy antymilitarystycznej. Adrian Zandberg, jeden z liderów partii Razem, przecież jeszcze jako działacz młodych socjalistów organizował protesty antymilitarystyczne w Dzień Wojska Polskiego, kiedy przeciwko defiladom, kiedy już Polska jako członek NATO prezentowała swoje nowe zabawki militarne. Były protesty pod hasłem, że chcemy chleba, a nie czołgów, bardzo, bardzo słusznie nawiązujące do właśnie tradycji historycznej. Moim zdaniem kwestia skorumpowania przez fundusze z Unii Europejskiej, fundusze z wielkich fundacji, jak również skorumpowania politycznego po wejściu w sojusz z Nową Lewicą, czyli partią, która no, jest kontynuatorką tej tradycji tak zwanej lewicowej, odpowiedzialnej między innymi za udział polskich żołnierzy w napaści na Irak, czy udział w okupacji Afganistanu. No, Leszek Miller był.
No dobra, ale czy słowo byś złego powiedział, jeśli chodzi o kwestię tą właśnie wojskową na PRL jednak, bo wiesz, jak o tym mówimy, no mnóstwo wokół SLD, to wiem po prostu z działalności tutaj gdzieś też nawet w różnych regionach, na lewicy w partii wcześniej jest osób ze środowisk też no, mundurowych, prawda? To są często ludzie, którym ja uważam, że niesłusznie współcześnie, bo wiesz, niesłusznie na przykład PiS odebrał emerytury, ale to uważam z tego względu, że ja w ogóle sądzę, że polityka jest jakby jednym, a mszczenie się później na ludziach, którzy wykonują, bo się decydują na jakąś możliwą drogę życiową w danym czasie, prawda, nie, to jest zupełnie coś innego i ja bym tutaj to oddzieliła. Natomiast no, wiesz, jednak ZSRR miało tutaj jakieś takie swoje, też uczestniczyło w tej zimnej wojnie wówczas trwającej.
No tak,
nie było bez winy, nie?
Tak, tylko polskie wojska nie brały udziału w wojnie w Afganistanie, prawda? Więc tutaj możemy powiedzieć, że Polska była nawet mniej zależna militarnie, jeśli chodzi o udział w różnych awanturach wojennych, niż jest obecnie, bo obecnie bardzo chętnie rządzący wysłali żołnierzy do Iraku, Afganistanu, a teraz ślą broń na Ukrainę. Te środowiska wojskowe z czasów Polski Ludowej, no to są ludzie, którzy po prostu służyli w Wojsku Polskim. No, ich trzeba zrozumieć. Działali tutaj na miejscu. Nie robili nikomu krzywdy, ale to są też środowiska, od których ta wierchuszka partyjna SLD, a później Nowej Lewicy bardzo mocno się odcięła, chcąc być takim europejskim salonem, częścią liberalnego mainstreamu, to tych niefotogenicznych dziadków, którzy tam mieli jakieś związki z ruchem robotniczym, czy z Wojskiem Polskim, czy innymi formacjami mundurowymi, to sobie, prawda, odcięli, zlekceważyli, powiedzieli, że oni i tak na nas zagłosują, bo inaczej nie mają na kogo. I wręcz przedstawiciele tej Nowej Lewicy pluli na tych ludzi, no, przychylali się do mitologii, że PRL to było jakieś straszliwe zniewolenie przez cały czas. No, Robert Biedroń, już jako jeden z liderów Nowej Lewicy, mówiący, że PiS jest gorszym rządem niż rządy PRL-u straszliwego, które na szczęście obaliliśmy i wywalczyliśmy wolność. No to jest powtarzanie takich sloganów przez ludzi, którzy nie za bardzo wiedzą, z czym one się wiążą i że jest to powtarzanie propagandy tej prawicowej w jej najbardziej tępym, antykomunistycznym podejściu.
No a co sądzisz o tym, że być może antykomunizm, chorobliwy wręcz, III RP, czyli antykomunizm jako właśnie mit założycielski III RP, bo to wbrew temu w ogóle, co, prawda, wbrew całej Solidarności i ideom, które tam były w tym właśnie ruchu robotniczym, no ale inteligencja to sobie jakby przejęła i zaczęła właśnie krzewić nienawiść do Polski Ludowej. No ja, co sądzisz o tym, że to w istocie była taka zakamuflowana właściwie jakaś opcja faszystowska? To znaczy, wiesz, ja mam wrażenie, że ponieważ nie można po prostu dzisiaj wprost mówić, no, w naszej części świata i po tych wydarzeniach, które no krzewić jakiejś takiej naprawdę myśli, że no my jesteśmy tu potęgą, że my powinniśmy podbić sąsiadów. Nie, takie imperialne kwestie to są też przemycane nawet na Zachodzie, prawda? Pod płaszczykiem różnych innych idei. To musi zostać jakoś ukryte. Nikt po doświadczeniach XX wieku tutaj w tej części świata po prostu no nie pójdzie na takie proste, jak to się często hasła, więc może ten antykomunizm był właśnie takim hodowaniem ludzi przez 30 lat do gotowości właśnie do tego, żeby oni zaczęli wojnę napastniczą. Ja nawet bym zaryzykowała coś takiego, ponieważ ja mam wrażenie, że tu jeszcze powiem, odniosę się do prawicy, ale no na przykład taki typowy, co się zawsze nazywa endekiem, pan Ziemkiewicz, no ja mam wrażenie, że on z trudem ukrywa to, że my właściwie powinniśmy, no cóż, no na przykład wspierać, wysłać wojska na Ukrainie, no co, żeby docelowo osiągnąć tam jakieś korzyści, wpływy, no a przede wszystkim właśnie agresywnie walczyć z Rosją po to, żeby doprowadzić do jej unicestwienia i rozpadu. No to trudno powiedzieć, że to jest idea obronna, że tak, co na ten temat?
Tu była ogromna ofensywa propagandowa od lat 90. Kilka fal dekomunizacji, ale dekomunizacji polegającej nie tylko na zmianie w instytucjach, ale również na próbie stworzenia nowego sposobu myślenia. Moim zdaniem marszu przez instytucje i tworzeniu właśnie hegemonii, jeśli chodzi o myślenie historyczne. W latach 90. usuwano wszelkie pamiątki po ruchu robotniczym, wszelkie odniesienia do tego, że przecież naszymi przodkami w większości byli chłopi albo robotnicy. Wróciło takie myślenie o historii szlacheckiej, narodowej. postrzeganej od strony klas posiadających, czy w ogóle negujące podział na klasy, jeśli ci robotnicy czy chłopi występowali, to tam w tle dla wielkich panów jako ich służący. I bardzo ważnym momentem było też tresowanie tej tak zwanej lewicy, która początkowo próbowała się wyłamać z tej narracji historycznej, ale różne protesty przeciwko Kwaśniewskiemu, pierwszym rządom SLD, wystąpienia Ligi Republikańskiej, no bojówkarskie wręcz działania, które w podtekście miały właśnie stanowić tresurę i przekonać tę polityczną klasę, tak zwaną lewicową, do tego, aby ona zaakceptowała pewne dogmaty prawicowego myślenia i prawicowej polityki, zarówno historycznej, jak i społecznej. To się niestety udało, bo rządy SLD i PSL-u, które w latach 90. nastąpiły, no to realizowały nie tylko w zakresie właśnie tym ideologicznym, ale również w zakresie ekonomicznym program prawicowo-liberalny. Bardzo istotny był rok 1999 i powstanie Instytutu Pamięci Narodowej. Ogromna instytucja założona początkowo w celach lustracyjno-badawczo-prokuratorskich. Tam były wszystkie te afery z szafą Kiszczaka, z rzekomą agenturą czy nie agenturą Wałęsy, rozliczenia i tak dalej, teczki. Ale z biegiem czasu to się skończyło i PEN się skierował ku tresurze ideologiczno politycznej dzieci i młodzieży. Ten pion edukacyjny zyskał ogromne wpływy. Na efekty nie trzeba było długo czekać. No, mamy komiksy o Antku Srebrnym kierowane do młodszych dzieci, o chłopcu, który idzie z butelkami na czołgi, broni Grodna przed sowieckimi czołgami jako harcerz, później walczy w armii Andersa. No, niestworzone historie wykreowane w celu tego, aby gloryfikować wykorzystanie dzieci na wojnie. Coś absolutnie obrzydliwego, co powinno być moim zdaniem zakazane, a było fundowane za państwowe pieniądze i promowane przy okazji różnych targów, wystaw, spotkań, oferowane również szkołom. Mamy w Warszawie Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym jest sala Małego Powstańca. Tam dzieci sobie mogą przymierzyć hełm, mogą się pobawić zabawkami z epoki, pograć w grę o harcerskiej poczcie polowej. No, natomiast ta część, która pokazuje, muzeum pokazująca okrucieństwo wojny, jest taka bardzo ograniczona i dostępna w zasadzie tylko dla zwiedzających dorosłych. W związku z czym dzieci, które pójdą do Muzeum Powstania Warszawskiego, odniosą wrażenie, że wojna to była taka przygoda, że się pobiegało z tymi torbami, harcerze roznosili pocztę, no nawet jak ktoś tam strzelał, to oni uciekali. No jest to też banalizacja wojny. Mamy programy IPN-u kierowane do szkół. Niestety ogromnym problemem jest to, że jedyną instytucją mającą cały program szkoleń historycznych dla nauczycieli, jak również ofertę edukacyjną dla dzieci, jest Instytut Pamięci Narodowej. Dzięki ogromnemu budżetowi on mógł taką ofertę wypracować. I dla dzieci z klas 1-3 na przykład oferuje się takie opowieści rysunkowe, co by było, gdyby zwierzęta mówiły. Niby banalne, niegroźne, prawda, zwierzątka o historii, co mają tam do opowiedzenia. Natomiast jak spojrzymy, jakie to są zwierzątka, to jest miś Wojtek, który nosił pociski w armii Andersa i pod Monte Cassino. Jest to kasztanka, czyli koń Józefa Piłsudskiego, który też na froncie, tam jeździł pod wodzem marszałkiem, jest Baśka Murmańska, czyli biały miś przywieziony przez polskich żołnierzy z Syberii, którzy też walczyli tam podczas rewolucji w Rosji i wojny domowej. Wszystkie te zwierzaki jakoś są związane z wojną, zabijaniem i zniszczeniem. No, mamy sympatyczne zwierzątka, które sobie ganiają w poetyce kreskówek dla dzieci, mające przygotować te dzieciaki do akceptacji wojny. No, to mi trochę przypomina kreskówki z Korei Północnej, gdzie tam dzieci w hełmach ganiały i uczyły się strzelać rakietami. No, jest to moim zdaniem przerażające.
No to niewiele brakuje, nie? Że wiesz, tego, ja tego tak nie widziałam, ale ty mówisz, że to jest teraz. Czyli to jest, wiesz, to jest ostatni okres czasu, ale ja właściwie pamiętam taką gloryfikację tej historii, takiej właśnie militarnej, nawet jak ja jeszcze chodziłam do szkoły. To już był początek III RP, ale to już było, nie? W sensie, że jednak. I potem mamy badania, że Polacy są dumni z historii, ale właściwie co to jest za duma, z czego? Z czego? No prawdopodobnie, jak spytać bardziej wnikliwie, no to będą to właśnie powstania, będą to wojny, mimo że tego, że one były przegrane, nie? Że wiesz, nie, żeby to jeszcze było jakieś faktyczne zwycięstwo, ale to była tak zwana krew w piach, no tak można powiedzieć.
No, obchody, ja obserwuję obchody rocznic Powstania Warszawskiego. Moja babcia brała udział w Powstaniu Warszawskim, jak jeszcze żyła, to opowiedziała o swoich takich doznaniach z pierwszej ręki, no jak po prostu niedobrze jej się zrobiło, jak pierwszy raz zobaczyła trupa, jak, nie wiem, widziała człowieka rozerwanego granatem, co odczuwała. No. I poszedłem, jak babcia już nie żyła, poszedłem na obchody tego epizodu, w którym ona brała udział na Pradze Północ, ona uczestniczyła w tym krótkim epizodzie powstańczym i tam na upamiętnienie zdobycia budynku centrali telefonicznej na Pradze, gdzie zorganizowano po prostu rekonstrukcję historyczną i to taką rekonstrukcję, że no, tam sobie pobiegali, postrzelali, odpalili świecę dymną, po czym przemówiło kilku radnych i lokalnych polityków, harcerze złożyli kwiatki. W zasadzie ta wojna znowu była taką zabawą. No, myślę, że babcia byłaby przerażona, jakby zobaczyła, jak to obecnie upamiętnianie wygląda.
Wiesz, to jest dla mnie szokujące, że ja widzę nawet właśnie po lewicowych znajomych, od których spodziewałabym się jakiegoś, ja już nie wiem, możemy się różnić w różnych kwestiach, w innych, nie, ale chociaż takiego czegoś, nawet jakby oni popierali teraz tą politykę wojenną, to chociaż co do tej historii, odrobinę takiego rozsądku, nie, że to naprawdę nie jest nic takiego nobilitującego jakoś, to nie jest powód do dumy, że ci wyją te syreny upamiętniające setki, tysiące trupów, no bo tak to, oczywiście my musimy oddać cześć tym ludziom, no bo jeśli tak już się dzieje, to ja właśnie mówię, no nie kwestionowałabym tego, co oni robili w tym momencie, nie? W sensie te przeciętne osoby, które w tym brały udział, bo to jakby jest oczywiste. Ale to powinno być też podawane w takim kontekście, że to ogólnie jest czyste zło i trzeba robić wszystko, żeby do tego nie dopuścić, a nie w takim kontekście, że właśnie to jest to, czym rdzeń po prostu polskości, nie? Że więc.
Ja tu widzę takie dziwne połączenie z jednej strony narodowo-militarnej mitologii, ale z drugiej strony dążenie tego liberalnego salonu, liberalno-lewicowego, żeby wszystko było takie łatwe, lekkie i przyjemne. Historia jest taką nauką, której nie da się opowiedzieć poprawnie politycznie, żeby wszystkim było miło i przyjemnie. W związku z czym oni to spłycają, no bo jeśli ma być łatwo, lekko, miło i przyjemnie, to pokażmy sobie zabawę na tą rocznicę Powstania Warszawskiego. Nikt się specjalnie tym nie przejmie, nikt się nie poczuje urażony, bo większość weteranów już nie żyje, a jeśli żyją, to są już w takim wieku, że nie będą zbyt głośno wyrażać sprzeciwu. I w związku z tym narodowo-katolicko-militarna Cepelia powstaje. Jak w Warszawie był budowany, stawiany pomnik Małego Powstańca, to było bodajże w latach 80., to były ogromne protesty części środowisk kombatantów powstania, że to jest gloryfikowanie udziału dzieci w powstaniu i pokazywanie, że dzieci powinny brać udział w wojnie z bronią w ręku, bo ten mały powstaniec przecież stoi tam z pistoletem maszynowym na cokole. I nawet tłumaczenie, że to jest fałszywe historycznie, bo dzieciom nie dawano w trakcie powstania broni do ręki, jeśli już to nosiły pocztę, jakoś działania pomocowe prowadziły, dodatkowe, natomiast nie walczyły na barykadach. Obecnie w zasadzie tego małego powstańca mało kto już kwestionuje, nawet środowiska lewicowe też są zachwycone tutaj, że patriotyczna młodzież i tak dalej. No, w zeszłym roku na 1 sierpnia się odbywał w Warszawie piknik Małego Powstańca, gdzie mogły dzieci przyjść i sobie, nie wiem, zbierać pieczątki, naklejeczki. No, jest to dla mnie straszliwe i odrażające.
Młodzi ludzie mają taką tendencję, że to szczególnie może ich takie bohaterskie czyny, jakaś coś, co się wiąże z kontestacją, no, niezależnie czy to jest jakiegoś zaborcy, czy to jest agresora, tak, czy to jest też, no właśnie, na przykład nieuczciwego pracodawcy, więc teraz niby kapitalizm zaczął tak troszeczkę, ale ten właśnie niestety ten międzynarodowy, nie polski, cisnąć, że tak powiem, aktywizm, taki, którego korzenie są chyba lewicowe, ale to, co z nim zrobiono, co można obserwować już w tym momencie w popkulturze też, w serialach, w kinematografii, no to się pojawia, prawda, ten bunt zastępczy, że możesz oczywiście nie być małym powstańcem, możesz być aktywistą, no ale no właśnie, czy to jest wypaczenie znowu idei i znowu użycie do czegoś innego, nie? Do zarabiania pieniędzy. No ale to jest takie...
Tak, mówiłaś o buncie, ale jest w historii bardzo wiele epizodów buntu, sprzeciwu, organizowania się społeczeństwa, które są kompletnie zapomniane, jakby przemilczane. Ile wiemy o sytuacji naszych przodków na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym, o strajkach chłopskich, o okupacjach zakładów pracy, walce o 8-godzinny dzień pracy, demonstracjach pierwszomajowych, o tym jak rzemieślnicy, robotnicy zrzeszali się, tworzyli swoje organizacje, walczyli o swoje prawa, to są nasi przodkowie w większości. Naszymi przodkami nie jest szlachcic siedzący sobie w dworku, czy pan generał z dwudziestolecia międzywojennego, ale jest ten rzemieślnik, robotnik, albo w większości chłop. Dlaczego o nich się nie uczymy? Oni zostali...
No wiesz, tutaj to ja wiem, że też już to komentowałeś, że się pojawiło w ostatnim okresie, no to może powiedz, co ty myślisz. Na przykład ja czytałam... Nie wszystko, no chłopki czytałam i to wydawało mi się jako reportaż, bo reportaż jest specyficznym gatunkiem, to nie jest historyczna książka, opracowanie, to jest pewna perspektywa i tylko ona jest pokazana, więc ja tu biorę poprawkę, że może to nie oddawać prawdy. Wydawały mi się te reportaże interesujące, ale była później jeszcze jedna o chłopskim życiu kobiet na wsi, która z kolei była zupełną, teraz tego nie przypomnę, ale która była zupełnie jakimś zlepkiem feministycznych idei, kompletnie od czapy z mojej, znaczy po prostu było to podciągnięte, jakaś wpleciona w jakieś feministyczne takie frazesy, mówiąc wprost, frazesy wplecione jakieś tam historie Polek, to było dużo gorsze. No ale pojawiła się też Ludowa Historia Polski, więcej też jeszcze o właśnie o buntach chłopskich też coś czytałam. No, co w każdym razie myślisz o tych pozycjach, którą ewentualnie możesz polecić, a co warto na razie przemilczeć?
Bardzo, bardzo dobrze, że ten nurt ludowy w historii, czy też popularnej historii się pojawił, bo on trochę zrobił wyłom w wcześniejszym mówieniu tylko z perspektywy klas posiadających. Ja mówię tutaj o tych książkach popularnych, bo nie mówię o publikacjach stricte historycznych, które wychodziły tam w kilkuset egzemplarzach i docierały do studentów historii, politologii czy ludzi zainteresowanych już bardzo tematami. Natomiast no, Ludowa Historia Polski Leszczyńskiego, która była pierwszą taką bardzo mocno rozreklamowaną, będąca przekrojówką przez wszystkie dzieje, mam wątpliwości co do publikowania książek o aż tak dużym zakresie od wczesnego średniowiecza po niemal współczesność, bo to jest trochę uproszczenie wielu wątków. No, są tam momenty lepsze, gorsze, więc to już każdy musi sobie wyrobić zdanie na ten temat. Pojawiło się trochę historii regionalnych, Śląsk zbuntowany Dariusza Zalegi, czy opowieści o ludowej historii Śląska, czy gawędy o ludowej historii Śląska, no to jest bardzo ciekawe przedstawienie tamtejszych działaczy robotniczych, chłopskich, rozszerzenie tego nurtu ludowej historii Polski o historię robotniczą. Moim zdaniem trochę jeszcze wciąż brakuje, o ile jest duże zainteresowanie tym XIX wiekiem pańszczyzną, o tyle już ten XX wiek, rewolucja 1905 czy dwudziestolecie międzywojenne są cały czas w tym nurcie ludowym słabiej opracowane. Natomiast
no, niestety... książka, to powiedz jakąś ciekawostkę, która mogłaby, ciekawą historię, która mogłaby zachęcić do przeczytania twojej książki właśnie o tym dwudziestoleciu w Warszawie.
No na przykład, jeśli znacie Króla Twardocha, książkę i serial, to u mnie w książce znajdziecie postaci, które są pierwowzorami bohaterów tej książki i serialu. Autor powieści mocno zmodyfikował historię, przerzucił swoich bohaterów w późniejszy okres w lata 30. Natomiast to, co działo się w Warszawie, w halach targowych, w zakładach pracy, czy na bazarze, na Woli, na Kercelaku, to również są ciekawe opowieści gangstersko-społeczne. Tata Tasiemka, który był pierwowzorem głównego bohatera u Twardocha, no był takim szefem warszawskiego półświatka, jednocześnie ustawionym politycznie, bo najpierw związanym z PPS-em, a później z sanacją. Dzieje jego konfliktu z byłymi towarzyszami z partii socjalistycznej. Myślę, że to jest bardzo ciekawy kryminał i wątek gangsterski, tym ważniejszy, że właśnie związany z faktycznymi wydarzeniami, tym jak na przykład tragarze strzelali do siebie w hali Mirowskiej po to, żeby dostać kontrakty na przewożenie towarów i mieć pieniądze. I takich historii jest bardzo dużo. Ja starałem się swoją książkę napisać tak, aby ona mogła zainteresować właśnie ludzi lubiących taką bardziej sensacyjną historię, jak i historię społeczną, powiązać ją z miejscami istniejącymi do dzisiaj w Warszawie, a jednocześnie przedstawić to na podstawie źródeł, przede wszystkim z epoki. Bo moim zdaniem wadą tej części ludowej historii Polski jest to, że świat przedstawiony w niektórych książkach, zwłaszcza jeśli piszą to osoby nie studiujące historii czy nie zajmujące się historią ruchów społecznych, to one postrzegają wiele zjawisk z perspektywy współczesnej, tak jakby to w mentalności obecnych ludzi wyglądało. Natomiast jeśli mówimy o początkach wieku XX, wieku XIX, czy okresach wcześniejszych, musimy być świadomi, że mentalność naszych przodków, ich sposób myślenia był no, o wiele inny i to, co to próba przedstawienia taka postępowa czasami i nawet w dobrej wierze odkłamania tej historii, ale jednocześnie przy przedstawieniu jej w wersji politycznie poprawnej, żeby nikogo nie urazić albo żeby nasi bohaterowie nie wyrażali jakichś, nie wiem, idei mizoginistycznych, rasistowskich, klasistowskich, no to powoduje, że wychodzi trochę parodia. To widać zresztą w różnych na przykład produkcjach Netflixowych współczesnych. Ty mówiłaś o tym postępowym kapitalizmie, no wpychanie do seriali rzekomo historycznych Netflixa na siłę postaci kobiecych w tam, gdzie raczej ich nie było, czy postaci czarnoskórych, czy o innym niż europejskie pochodzeniu, tam, gdzie też raczej ich nie było, no też jest fałszowaniem historii. Więc mamy wiele...
To jest ciekawy taki serial, no nie wiem, czy tutaj trochę prawica przejmując TVP nie dołożyła się jednak do jakiegoś powstania też właśnie z dwudziestolecia różnego rodzaju takich produkcji. No jeden serial... który tylko, że właśnie wyleciał mi tytuł, ale on właściwie się toczył, to była wojna o właściwie burdele, no tak to można określić.
A, to jest polowanie na ćmy bodajże.
Tak.
No jest tak, opowieść z czasów rewolucji 1905 roku.
A nie, to, no, to jeszcze wcześniej, dobra, to jeszcze wcześniej, tak. No ale to też tak, taki...
To jest oparte na wydarzeniach historycznych, natomiast rzeczywiście z wieloma przekłamaniami i z wieloma mitami tam obrosłymi wokół tego, więc to też jest materiał na osobną analizę, na ile seriale takie popularne, sensacyjne oddają historię, bo z jednej strony, no, należy pochwalić, bo jakoś tam naukę historii i chęć do poznania historii propagują i zwiększają. Z drugiej strony, jak mamy produkcje takie jak Czas honoru czy Wojenne dziewczyny, gdzie jest ten mit niezwyciężonego polskiego podziemia i działań, które przypominają właśnie film sensacyjny i pokazanie wojny przez perspektywę filmu sensacyjnego, no, Jest to ciekawe u Tarantino, który ma dystans i jak tam pokazuje Bękarty wojny, to wszyscy wiedzą, że to jest trochę pastisz z gatunku filmów wojennych i sensacyjnych. Natomiast w momencie, gdy Czas honoru i Wojenne dziewczyny robią to na poważnie, jeszcze z patriotycznym zadęciem, wygląda to żałośnie i fałszuje tę historię.
Ja, tak, żeby pociągnąć jeszcze chwilę ten wątek edukacyjny, to mógłbyś więcej powiedzieć o zmianach, które no mamy, co prawda Barbara Nowacka, no to jest minister edukacji, ale właściwie ona jest w tym momencie w Platformie Obywatelskiej, choć zaczynała na lewicy pozaparlamentarnej, natomiast tak, no ale powiedzmy, że rząd jest współtworzony, no również przez partię lewicową. Jakie to zmiany zaproponowano w historii, że jesteś niezadowolony jako osoba specjalizująca się właśnie w promowaniu historii?
Barbarę Nowacką miałem okazję poznać jeszcze na tej lewicy pozaparlamentarnej, bo działaliśmy wspólnie w Federacji Młodych Unii Pracy w latach 90. i początku lat 2000. Ciekawostka, była to jedna z organizacji, która sprzeciwiała się wstąpieniu Polski do NATO i opowiadała się w programie za neutralnością Polski. Więc zarówno Adrian Zandberg, jak i Barbara Nowacka podpisywali się pod programem neutralności Polski, demilitaryzacji, deeskalacji wyścigu zbrojeń. Być może za jakiś czas napiszę dokładnie o tym właśnie, jak działała Federacja Młodych Unii Pracy, jak obecna lewica odeszła od tamtych ideałów. Natomiast teraz w styczniu Barbara Nowacka zapowiedziała głębokie zmiany w ogóle w programach nauczania. Odnosząc się tylko do historii, bo prześledziłem te założenia i to, co mówiło ministerstwo, Po pierwsze, jest to ograniczenie liczby godzin historii. W ogóle jest cięcie wszystkich przedmiotów, a historia jest jednym z tych ściętych najbardziej. Kontynuowanie takiego trendu, że zajmijmy się współczesnością i przyszłością, że właśnie szkoła powinna być przyjazna dla wszystkich. Być może dlatego, że szkoła powinna być przyjazna dla wszystkich, no to w historii tak dużo rzeczy wycięto i tak ograniczono historię, no bo nie może być miła dla wszystkich. No niestety nie da się tak opowiedzieć o historii, no. Nie wiem, nie powiemy uczniom z Ukrainy, że nie wiem, Ukraińcy nie mordowali Polaków na Wołyniu, prawda? Nie będziemy, nie wiem, pomijać kwestii ludobójstwa podczas II wojny światowej. A niestety widzę, że niebezpieczne tendencje ku temu są, bo podstawa programowa zawiera 59 zagadnień. Już omawiałem to zagadnienie pierwsze, gdzie tam wykreślono analizę źródeł, porównywanie i kwestie wiarygodności źródeł. Czyli w momencie, kiedy niedługo przecież będzie materiały historyczne, sztuczna inteligencja pisała i będzie sobie można wygenerować zdjęcia historyczne przez za pomocą sztucznej inteligencji, no to tym bardziej znajomość źródeł i krytyczne podejście do nich jest bardzo ważne przy zalewie pseudohistorii, która jest w internecie. Ale po pierwsze, przede wszystkim wszystkie prawie że punkty są mocno ścięte, jeśli chodzi o podstawę programową. Tego nauczania społecznego o pochodzeniu klasowym naszych przodków, właśnie tej historii ludowej, jeśli by ktoś miał nadzieję, że będzie więcej, to od razu rozczaruje. Jej więcej nie będzie, bo ścięto różne punkty, a nie dodano bardziej postępowych, bardziej społecznych. Przy okazji XIX wieku, no tam jest wspomniany jeden punkt, że rodzenie się nowych ruchów społecznych, w tym jest wspomniany ruch robotniczy, przy czym ruch robotniczy jest jednym z wielu wspomnianych w jednym z punktów podstawy i to chyba tej bardziej zaawansowanej. W związku z czym widzimy, że no, może jakiś ułamek lekcji zostanie temu poświęcony. W punkcie 48 w zakresie podstawowym, gdy mowa o okupacji Polski podczas II wojny światowej, była próba w tych prekonsultacjach, pierwszych założeniach, wykreślenia na przykład rzezi wołyńskiej. Zrozumiałe oburzenie, bo tam z punktu o konflikcie polsko-ukraińskim chciano wykreślić drugie zdanie, że omawia właśnie przebieg rzezi wołyńskiej, czyli zostałby tylko konflikt polsko-ukraiński. No, nie powiemy o konflikcie niemiecko-żydowskim w kontekście powstania w getcie warszawskim, prawda? No, tak samo nie możemy powiedzieć o tylko prostym konflikcie polsko-ukraińskim przy okazji sytuacji na Wołyniu w roku 1943. I moim zdaniem tutaj powinno być powiedziane, że było to ludobójstwo, natomiast również z zaznaczeniem, że strona polska też dopuszczała się oczywiście okrucieństw i akcji odwetowych. Nie możemy promować czarno-białego mitu i tylko białego mitu bohaterstwa Polski w II wojnie światowej. W kwestiach antykomunizmu niewiele się tutaj zmienia. Jest to nadal kształcenie historyczne pod kątem antykomunistycznym, omawiania przede wszystkim zbrodni systemu stalinowskiego i Związku Radzieckiego, głównie w kontekście właśnie stalinizmu. W punkcie zagadnieniu dotyczącym władz powojennych, przejęcia przez władze komunistyczne władzy nad Polską, jest punkt o omówieniu form oporu społecznego. Czyli nawet nie ma miejsca na powiedzenie, że były różne postawy wobec nowej władzy. Oczywiście dobrze, że wykreślono tam punkty gloryfikujące tak zwanych żołnierzy wyklętych i wprowadzające te sztuczne, polityczne kategorie wykreowane w latach 90. Natomiast nie zaproponowano wiele w zamian. Jest jeden punkt w ramach zagadnienia, natomiast wartałoby przecież omówić na przykład odbudowę Warszawy. Wciąż żyją dziadkowie, pradziadkowie, którzy brali udział w odbudowie Warszawy. To byłby bardzo dobry przyczynek do wprowadzenia nowego elementu do nauki historii, takiej żywej historii, wysłuchania świadków tamtych wydarzeń. Więc Stowarzyszenie Historia Czerwona złożyło w ramach prekonsultacji, które były teraz w lutym, odbywały się swoje uwagi do tych wstępnych założeń. Moim zdaniem nie ma paniki, ponieważ to na razie jest wstęp do wstępu zmiany tej podstawy programowej i liczę, że w konsultacjach społecznych uda się jednak przynajmniej kilka punktów wprowadzić i zmienić. My również zaczęliśmy, w związku z tym, że jest teraz zmiana podstawy programowej, to zaczęliśmy projekt Historia Robotnicza dla Szkół, między innymi z towarzyszami z młodych socjalistów Polskiej Partii Socjalistycznej, młodzieżówki i samej Polskiej Partii Socjalistycznej. Zaczynamy przygotowywać scenariusze i pomoce dla nauczycieli historii, na razie do klasy trzeciej programu, dotyczące właśnie rodzenia się ruchu robotniczego, sytuacji ludzi pracy w II Rzeczpospolitej, rewolucji roku 1905. Będziemy chcieli przygotować takie przykładowe lekcje, które będą miały ciekawą formę, ciekawą treść i będą pomocą dla nauczycieli historii.
Wiesz, że tutaj często na kanale poruszam taki problem tej lewicy tożsamościowej, która się właśnie wyrodziła, moim zdaniem z próbą przejęcia przez kapitalizm właśnie lewicowej emancypacji, co poszło w jakieś takie tożsamości psychologiczne wręcz, no bo wiadomo, że religijne, no to my tu już nie za bardzo, etniczne to też jest bardziej skomplikowane, rasowy u nas ten problem, no nie wszędzie się upowszechni, więc poza Stanami Zjednoczonymi, więc no najdziwniejsze różne tutaj, czy transgenderowe, czy, ale w ogóle ten ruch jest moim zdaniem patologiczny w różnych wymiarach i dostrzegam coraz więcej różnych prób w ogóle wejścia tego, ja bym to nazwała jakąś rodzącą się ideologią nową na kanwie jakichś starych lewicowych, to nie ma już chyba nic wspólnego albo za wiele. I właśnie myślę, że może gdyby tak bardziej przedstawiać wiarygodnie tą historię, to może młodzież bardziej by szła, wiesz, w ten bunt na kanwie jakichś autentycznych wydarzeń, które miały miejsce, a nie na przykład w promowanie polityki koncernów różnego rodzaju, nie wiem, ekologicznych poprzez aktywizm zielonych, powiedzmy, nie? Mhm. Myślę, że to jest możliwe i w ogóle... Co ty sądzisz właśnie na tle takich znajomości dziejów właśnie lewicy o tym całym woke, jak my to czasami nazywamy? Kiedy nastąpił ten skręt? Bo ja dostałam też pytanie, bo powiedziałam jednej osobie, że będę rozmawiała, mówię tak, leciałam, masz jakieś pytanie? Mówię tutaj do znawcy ruchu lewicowego, no mówi, no kiedy nastąpił ten skręt, że lewica stała się właśnie lewicą mód, różnego rodzaju wielkomiejskich, a przestała w ogóle być ruchem robotniczym. I czy to ma coś w związek z Solidarnością na przykład? Czy to już jest ten moment? Czy to... Dobrze, tak myślę,
dobrze,
że ten.
No, dużo zagadnień, ale postaram się po kolei odpowiedzieć. Paradoksalnie widzę szansę na dotarcie w tej nowej sytuacji, ponieważ w zasadzie nie ma NGO-sów zajmujących się historią społeczną. Nie będziemy rywalizować z żadnymi nowolewicowymi modami, ponieważ ci ludzie od mody nowolewicowej po prostu historią się nie interesują. nie mają o niej pojęcia. A w związku z tym, że ministerstwa polityką jest przerzucenie części odpowiedzialności za programy nauczania i w ogóle nauczanie w szkołach na NGOsy i tak zwane, nie wiem, środowiska aktywistyczne, to tutaj paradoksalnie widzę, żeby stowarzyszenie takie jak Historia Czerwona mogło dostarczyć swoje materiały, zwłaszcza, że mamy też historyków, z którymi współpracujemy, mamy też osoby pracujące w szkołach i nauczycieli, nauczycielki zaprzyjaźnione, więc być może od nowego roku szkolnego da się tutaj coś robić, przynajmniej lokalnie u nas w Warszawie. Mamy też środowiska lokalne, które robią coś, na przykład młodych ludzi spod Radomska, którzy upamiętniają tamtejszych partyzantów Armii Ludowej i Gwardii Ludowej, co jest bardzo niepoprawne politycznie dla prawicy, ale są młodzi ludzie, którzy pamiętają, że były oddziały partyzantki komunistycznej, organizują upamiętnienia, rajd pieszy, rajd rowerowy, więc też jest to szansa na przykład wejścia z tą tematyką do szkół również przez. Kwestia wzorców jakichś edukacyjnych z przeszłości dla tych aktywistów lewicowych. Mamy bardzo dużo i nie musimy wcale oglądać się na Zachód. W dwudziestoleciu międzywojennym działało Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego. Ogromne przedsięwzięcie edukacyjno kulturalne, zespoły teatralne dla robotników, świetlice, wycieczki, czerwone harcerstwo, organizowanie wyjazdów na przykład poza miasto dla dzieci z rodzin robotniczych, sport robotniczy, krzewienie postaw właśnie zdrowego życia, gimnastyki, zdrowego odżywiania. No, bardzo wiele obszarów, na których działało to Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego, robiące też wykłady na przykład historyczne w dwudziestoleciu w Warszawie. Tutaj przejrzałem tematy, jakie były tematy spotkań dla robotników organizowanych przez TUR, na przykład było o wojnach napoleońskich, było o XIX wieku, o powstaniu kościuszkowskim. No bardzo wiele i bardzo ciekawych wykładów, spotkań z ludźmi kultury, ludźmi sztuki, historykami, którzy dla robotników robili wykłady zrozumiałym dla nich językiem, tak żeby to ich zainteresowało. Przy tym działała organizacja młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego, organizująca na przykład raz do roku dni antywojenne przeciwko militaryzmowi, organizująca spotkania z młodzieżą ze związków zawodowych, z organizacji z innych krajów. Bardzo dobre były kontakty na przykład z młodymi robotnikami z Austrii czy z Niemiec przed dojściem do władzy akwarelisty. Jest to bardzo, bardzo duża działalność, którą moim zdaniem warto przypomnieć, postawić jako wzór, że nie trzeba było sięgać po wzorce zachodnie i wymyślać nowych pomysłów, skoro mamy dobre wzorce z historii. Kiedy zaczęło się odejście od tej kwestii robotniczej? Moim zdaniem zaczęło się w latach 90. To były pierwsze symptomy, kiedy ta tak zwana lewica odcięła się od swoich robotniczych korzeni ze względu na to, że chciała realizować politykę neoliberalną ekonomicznie. I w związku z tym, no, nastąpił rozłam z tą bazą robotniczą tradycyjną, ludzi, którzy głosowali na SLD, bo mieli dość rządów prawicy, chcieli mieć lepsze emerytury, godziwą pracę, bali się bezrobocia, a dostali kolejne plany wsparcia dla przedsiębiorców. Aleksander Kwaśniewski już w 1995, jak kandydował, to mówił, że jednym z podstawowych postulatów jego jest stworzenie dobrych warunków dla przedsiębiorców i żeby oni mieli zwolnienia podatkowe. Później Leszek Miller zaczął gmerać przy kodeksie pracy, próbować wprowadzić podatek liniowy. No, każdym rokiem było gorzej. W związku z tym, że te środowiska robotnicze, związkowe, bo przecież w 90-tych latach jeszcze byli posłowie związkowcy w parlamencie zasiadający w ramach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, no oni zaczęli odchodzić od lewicy. Na początku lat 2000 w ogóle ta frakcja związkowa upadła, rozpadła się, ponieważ nowe SLD już nie miało zainteresowania tego, w związku z czym musieli zacząć sobie szukać jakiegoś nowego zaplecza. I nowym zapleczem stała się ta miejska klasa średnia, do której oni zaczęli apelować. Partia Razem przeszła też ewolucję od takiej socjaldemokracji próbującej trafić do młodych ludzi pracy, również tych spoza większych ośrodków. Robili przecież akcje wsparcia dla związkowców, akcje przeciwko wykluczeniu transportowemu, tylko z biegiem czasu doszli do wniosku, że chyba łatwiej jest pozyskać pieniądze, jeśli wejdzie się w sojusz z tym sektorem pozarządowym, różnymi fundacjami i tak zwanym społeczeństwem obywatelskim.
Znaczy, a wiadomo, że znaczy, wiesz co, ja ci powiem, bo jako że 6 lat tam spędziłam od 2015 roku, to mam taki ogólny wniosek, że ciężko jest pozyskać wyborców, którzy są skrajnie różni od ciebie i ciężko jest po prostu zupełnie nie być sobą, wiesz? Oczywiście no tak. Polityk reprezentuje ludzi, on do pewnego stopnia przyjmuje, prawda, pozę, jest to pewien rodzaj teatru. Ale jednak no, jeśli cała estetyka, wszystko jest ci obce albo wręcz wstrętne, albo się tego wstydzisz, albo no, nie chcesz mieć nic z tym wspólnego, no to po prostu no, trudno się tak oszukiwać, a tutaj jest jakiś, prawda, elektorat, który akurat też jest podobny do ciebie, jest jakimś tam, na przykład dajmy na to nawet prekariatem, może finansowo nieszczególnie zamożnym, ale obytym w, właśnie w najnowszych modach, bo ja nawet nie chcę tego pozytywnie za bardzo wartościować, bo ja na przykład pochodzę z dużego miasta, ale przeniosłam się do mniejszego, nie dostrzegam jakiejś szczególnej wartości w życiu miejskim jako takim. A więc nie chcę powiedzieć, że to jest obycie takie, wiesz, kulturowe, wolę powiedzieć, że jest to moda. No ale tak, no jakieś różnego rodzaju, wiesz, nowinki, różnego rodzaju style życia. No to wiesz, no to czemu by tego nie wyrwać, jeśli da się dostać? A praca musiałaby być jakaś kardynalna, wiesz, wykonana i musieliby w ogóle do tych grup dołączać ludzie, którzy by ją chcieli robić, a oni z miejsca, z powodu niechęci tej głównej bazy są odpychani, odpadają od tego, tak? No i na końcu już samym, jest to, że w momencie, w którym, bo byłam tam długo zanim oni weszli do parlamentu, no i właściwie moment minął, odkąd zaczęli prezentować swoje realne decyzje, naciskając przycisk, ta garstka osób, która tam weszła, i ja już zobaczyłam, że oni się bardzo mocno rozmijają z interesem, z tym, jak może interes swój definiować człowiek, wiesz, no, czy z mniejszej miejscowości, czy jakkolwiek, wiesz, no, człowiek pracy, tak? To znaczy, zaczęłam dostrzegać pewien problem, może niedostatecznie, który w tym momencie gdzieś tam brzmi w różnego rodzaju komentarzach. Różnice pomiędzy też pracownikiem, nie wiem, sfery jakiejś takiej wirtualnej, być może korporacyjnej, jakiejś finansowej, a całą resztą ludzi pracy, nawet w takiej gospodarce realnej, materialnej. Widzę, że tutaj się wyłania tego typu podział. Nie wiem, gdzie on w ogóle zabrnie. Myślę, że to się dopiero kształtuje, no ale oni zdecydowanie stoją po stronie takiego życia, które bym nazwała życiem pozbawione właśnie tego elementu ściśle materii, dokładnie. Więc, a ludzie, którzy chcą zarobić, wiesz, na siebie, muszą zarobić na siebie, muszą, czy też mają rodziny, mają, no próbują jakoś gdzieś się mierzyć tutaj z, nawet nie wiem, no właśnie z jakimiś kłopotami komunikacyjnymi, no oni nie patrzą na ten świat tak jak, na przykład z takim zaufaniem do ekspertów, o choćby to. To też jest jakiś jeden taki taki detal, ale mimo wszystko, wiesz, ludzie prości trochę, niekoniecznie z ośrodków uniwersyteckich, oni wielokrotnie się przejechali na nietrafionych poradach ekspertów. No a idą na taką lewicę, zostaną wyzwani od szurów, kiedy powiedzą, że zdroworozsądkowo to coś tu nie pasuje, nie? Więc wiesz, Taki przykład, no to dygresja się wtrąciła.
Ja pamiętam, że jak działaliśmy na przełomie lat 90. i 2000 w Młodzieżówce Unii Pracy, to w organizacji byli ludzie z mniejszych ośrodków. Jeździło się do Kutna, Konina i innych miast. Byli ludzie często podejmujący pierwsze prace ze środowisk pracowniczych. Nie istniał w zasadzie kliktywizm, czyli ten internetowy aktywizm, trzeba było wychodzić w realu do ludzi i z nimi rozmawiać. Moim zdaniem jest to też problemem, że teraz bardzo wielu ludzi zamknęło się w bańce mediów społecznościowych i w gronie tych ludzi o powiedzmy większym kapitale społecznym, czy też większym dostępie do mediów społecznościowych i różnych środków przekazu i z dużym zapasem czasu, żeby to robić. Człowiek pracujący normalnie na etacie, pracownik najemny, który 8 godzin spędza w pracy, no nie będzie później godzinami siedział w internecie, przeglądał czy wrzucał TikToki, siedział na mediach społecznościowych i z kimś się tam wykłócał. Kwestia ekspertów, no również ja się spotkałem z tym działając w ruchu lokatorskim. Też w ruchu lokatorskim są ludzie, którzy nie są tak internetowi i podłączeni do tego zawodowego aktywizmu NGO-sowego, którzy też wielokrotnie się przejechali na przykład na poradach znanych prawników czy reklamowanych prawników, którzy twierdzili, że są w stanie ich obronić czy wystąpić w ich imieniu, a później pokazywało się, że tak zwani eksperci niewielką mają wiedzę na temat rzeczywistego stosowania prawa i sytuacji. No, gdybyśmy ufali ekspertom, to kwestia warszawskiej reprywatyzacji w ogóle by nie wypłynęła, bo na początku eksperci mówili, że to nie jest w ogóle reprywatyzacja, czy tylko restytucja mienia, a w ogóle to są problemy między prywatnym właścicielem kamienicy a lokatorami, którzy trafili w ręce tego właściciela. No i do dzisiaj by była taka narracja, gdyby nie zdarzyła się grupa ludzi, którzy zakwestionowali opinię ekspertów. Jeśli chodzi o taki aktywizm w realu i aktywizm w sieci, ja zawsze byłem zwolennikiem tego, żeby jedno z drugim łączyć. Sieć nie jest prawdziwym życiem, Facebook nie jest życiem i banieczka, w której się obracasz w Facebooku, bo takie są algorytmy tego medium społecznościowego, że pokazuje ci ludzi o podobnych poglądach, podobnych zainteresowaniach, ale to nie jest realne życie, to nie jest realne społeczeństwo i ogół ludzi, nawet tych, do których chcesz dotrzeć. Więc żeby być obecny, to trzeba wyjść sprzed klawiatury i być na zewnątrz. Taka anegdotka pokazuje różnicę właśnie podejścia w realu i w działalności w sieci. Swego czasu warszawska partia Razem zapowiedziała, że zorganizuje obchody w rocznicę śmierci Stefana Okrzei, bojowca PPS-u straconego na stokach Cytadeli Warszawskiej, że w rocznicę jego śmierci w lipcu pójdzie pod miejsce straceń i tam pod tablicą zorganizuje obchody. No, bardzo mnie to zainteresowało i też ucieszyło, bo chciałem, żeby jak najwięcej środowisk organizowało w realu takie akcje, w związku z czym wybrałem się, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądało zorganizowanie nie w sieci, tylko offline takiej uroczystości. Stawiłem się na podaną przez nich wcześniej godzinę, okazało się, że nie stawił się nikt. Nie było nikogo po prostu. Po czym następnego dnia zobaczyłem w sieci na Facebooku zdjęcie kwiatków położonych pod tablicą i informację, że odbyła się uroczystość i upamiętnienie Stefana Okrzei. No więc.
Tak, no media mają tą zdolność też kreacji rzeczywistości, nie? A jednak internet jest medium, co prawda, ono oczywiście jakoś tam rozszerza, uzupełnia, ale no właśnie i kreuje rzeczy, które nie miały miejsca. Więc no tak, to może jeszcze chciałabym tak na zakończenie wrócić do aspektu trochę tego właśnie wojennego. bo bym cię poprosiła, żebyś powiedział coś o tym wywiadzie Putina, znaczy Carsona z Putinem. I szczególnie, że tam właśnie było bardzo wiele takich aspektów historycznych. Putin długo o tej historii mówił i często się tam Polska pojawiała, chociaż jak ja to tak wizerunkowo trochę analizuję, to ja myślę, że to ja nie wiem, właściwie z naszej perspektywy patrząc, to on nam może chciał nawet zrobić jakąś przysługę czy przyjemność, no bo my chcemy być tacy ważni, no jak on zaczął, prawda, od nas mówić, no to my się tutaj od razu urośliśmy, nie? A ty jak uważasz?
Całej części historycznej nie będę analizował, bo też nie jestem specjalistą od Rusi Kijowskiej, wczesnego średniowiecza, Waregów i jak się tworzyło chrześcijaństwo na Rusi, a o tym zaczynał Putin. Ale do kwestii polskiej. Tam było dużo uproszczeń w tym wywiadzie, natomiast nie była to czysta propaganda i czysty fałsz, tak jak w liberalnych mediach powiedziano. Bo tam od razu powiedziano, że Polska według Putina odpowiada za wybuch II wojny światowej. Jak się odsłucha tego wywiadu, to jednak ta wypowiedź jest bardziej zniuansowana. Putin mówił o wolnym mieście Gdańsk, w zasadzie o Gdańsku. Tutaj się pomylił, bo nie wspomniał o tam szczególnym charakterze wolnego miasta Gdańsk, że ono miało być kontrolowane przez Ligę Narodów, że nie do końca było to ani Polska, ani Niemcy, tylko osobny organizm. No, rozumiem, że to było też duże uproszczenie takie, żeby wejść w ten język propagandy, a jednocześnie szybko przejść do kolejnych tematów. Ale co do już na przykład kontaktów polskich władz z III Rzeszą, jak najbardziej miał rację. Przywołam właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, to porozumienie najpierw z 1933 roku, kiedy Polska podpisała pakt o współpracy z III Rzeszą, już rządzoną przez akwarelistę, a w Warszawie i w Krakowie, który był fetowany i wygłaszał w Polsce wykłady o wyższości rasy aryjskiej i konieczności współpracy przedstawicieli rasy aryjskiej, które oklaskiwali między innymi profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego i przedstawiciele sanacyjnych władz Polski. Wspomniane porozumienie o obronie dobrego imienia akwarelisty i III Rzeszy w Polsce. Tutaj skazywanie nie tylko dziennikarzy prasy lewicowej, ale nawet chadeckiej wychodzącej na Śląsku na kary grzywny i więzienia za to, że źle pisali o Niemcach, czy też przywoływali na przykład złe traktowanie mniejszości polskiej w Niemczech. Wiele tematów było zakazanych po prostu przez cenzurę sanacyjną. To były takie, które właśnie do nich należały. Rok 1937 i luty to jest taki bardzo charakterystyczny moment, bo Hermann Göring, wielki, zapalony myśliwy, przyjeżdża polować do Białowieży, spotyka się z przedstawicielami rządu polskiego, z którymi wspólnie poluje. Jest to ten sam moment i ten sam okres, kiedy toczy się bitwa o Madryt w czasie wojny domowej w Hiszpanii. Polscy antyfaszyści walczą przeciwko faszystom wspieranym przez Niemców właśnie tego samego Göringa. Rząd polski później pozbawi ich za to obywatelstwa polskiego, że walczyli w Hiszpanii przeciwko Niemcom i ich sojusznikom. Przyjazdy Göringa później w zasadzie co roku do Polski i wielkie chwalenie na przykład Ignacego Mościckiego, który od swojego niemieckiego przyjaciela dostał samochód Mercedesa. Więc jeszcze w roku 1939 Józef Beck, polski minister spraw zagranicznych, odwiedza akwarelistę w jego rezydencji w Bawarii. No i mówi, że wszystkie opcje są otwarte, że jest zadowolony z rozmów, że kanclerz Rzeszy jest otwarty na negocjacje. Dopiero w drugiej połowie roku 1939 przychodzi refleksja, że Polska jest zagrożona. Wcześniej Polska jeszcze zdążyła wziąć udział w rozbiorze Czechosłowacji. Zagraniczna doprowadziła do wybuchu II wojny światowej, no przynajmniej częściowo można mu przyznać rację. Ja wiem, że to jest straszne dla niektórych słuchających i części komentariatu, że Putin w ogóle w czymś ma rację, ale tutaj niestety.
Rozumiem. No ja myślę, że grunt, żeby prowadzić, najlepsze, żeby prowadzić jakąś skuteczną politykę, to jest trzymać się faktów i przyjmować też to, że my również bywamy, no nie wiem, nieidealni, nazwijmy to, niezgodni z ideałem, jakikolwiek on by tutaj nie był.
Historia jest też nauką uczenia się na błędach cudzych albo własnych.
No właśnie, a jeżeli wypieramy te błędy, jeżeli cały czas robimy wszystko, żeby się gdzieś tam wybielić, tak, to nie mamy się z czego uczyć. To zresztą też jest taki problem, który jest obecny w tych pseudolewicowych ruchach zachodnich, gdzie czasami dochodzą do nas takie, szczególnie promowane przez prawicę, jakieś tam, prawda, próby wymazywania historii, zmieniania, anulowania jakichś podręczników, jakichś postaci. No to nie tędy droga.
Tak, mi się wydaje. No, niedawno był na Netflixie serial o czarnoskórej Kleopatrze, bo twórcy doszli do wniosku, że skoro Kleopatra mieszkała w Afryce, to musiała być czarnoskóra, a poza tym trzeba dowartościować czarnoskórą społeczność i dać jej jakąś postać historyczną. No,
a jakie to jest nieskończenie rasistowskie, wiesz? Jakie to jest samo w sobie rasistowskie, bo ja na przykład bardzo chętnie dowiedziałabym się czegoś o przywódczyniach różnych regionów Afryki, również tej, gdzie dominuje czarna skóra ludność, no. Ale ja rozumiem, że tą historię jest trudniej częstokroć odtworzyć z różnych przyczyn, ale też nie jest to niemożliwe i jeśli ktoś chce kręcić filmy, to może kręcić o tym filmy. Nie musi...
Ale no, bo to chodzi o to, że Kleopatra jest taką postacią popkulturową, znaną, no tak. Trafiła do popularnych filmów, w związku z czym zrobimy ją czarnoskórą. A że mamy w historii Egiptu czarnoskórych faraonów, to rzeczywiście czarnoskórych, wiemy, że oni mieli ciemną skórę, pochodzili z południa Egiptu, z terenów obecnego Sudanu, no, ale o nich nie zrobimy, bo oni są mniej znani, dowartościujemy osoby czarnoskóre pochodzące z Afryki tym, że Kleopatra była czarnoskóra.
O dobra, to jeszcze, no właśnie, i tu jest, wiesz, analogia do tych prób zmieniania też naszej historii, do tego, że niektórzy ludzie nie chcą się pogodzić z tym, że na przykład Polacy mogli też brać udział w jakichś pogromach, że Polacy mogli też być antysemitami. To nie oznacza, że wszyscy, to nie oznacza, że, prawda, ale ludzie są różni. Tak samo jak zapomina się też o takim czymś, co mi przekazywano w związku z wojną, że ona, ponieważ znosi normy społeczne, one nie są restrykcyjnie przestrzegane, no to wówczas ludzie, także nasi, prawda, tak zwani, oni również okazują się często bestiami, okazują się straszni, popełniają przestępstwa, bo mogą raptem, prawda, więc to gdzieś tam na tym poziomie ludzkim właśnie dobra, zła, to gdzieś tu się wszystko wyrównuje i ta nacja traci znaczenie.
Historii nie studiujemy ku podkrzepieniu serc. To jest w ogóle taki głupi przesąd, czy też przekonanie pochodzące z tej tradycji romantycznej, a później nacjonalistycznej, że historia ma nas dowartościować, pokazać, dlaczego my jesteśmy lepsi od innych narodów, my jesteśmy tacy wspaniali, mamy bohaterów, a polskie społeczeństwo zawsze było genialne, najlepsze i nieskazitelne. Tak nie było. I cała nagonka na przykład na badaczy ludobójstwa podczas II wojny światowej, którzy przywoływali różne przykłady, pokazuje, że prawica chciała tę mitologię utrzymać. Kwestia ustawy o IPN-ie i próby wprowadzenia penalizacji za złe pisanie o historii narodu polskiego, no to już był skrajny przypadek takiej próby cenzury i narzucenia badaczom, historykom narracji właśnie ku pokrzepieniu serc nacjonalistycznych.
Tak, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze w
Dziękuję.
przyszłości porozmawiamy na kanale.
Do zobaczenia, do usłyszenia.